Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze w Polskim Radiu 1030 Chicago. Witam na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu już po raz ostatni w 2023 roku.
Tak, więc to taki czas podsumowań i też prognozy tego, co czeka nas w przyszłym roku, ale do tego dojdziemy na sam koniec. Najpierw chciałbym spytać panią Łukaszu, co się działo przez ostatni tydzień w naszej polityce? Kto zakłada koszulkę z napisem Konstytucja? Czy premier Tusk i minister kultury Sienkiewicz wspólnie w tym momencie ogrywają prezydenta i opozycję? Czy jest może zgoła inaczej? Jak pan to wszystko widzi, co się działo przez ostatni tydzień? No bo niewątpliwie o ustawie budżetowej było tutaj wielkie zamieszanie i o właśnie krokach opozycji versus właśnie obecna władza rządząca.
Myślę, że można zacząć od przytoczenia, no, nie wiem, czy można to nazwać memem, ale takiego żartu rysunkowego nawiązującego właśnie do pańskiego pytania, kto zakłada koszulkę z napisem Konstytucja, a mianowicie to jest taka jak gdyby oferta na portale aukcyjnym, gdzie Platforma Obywatelska sprzedaje koszulkę z napisem Konstytucja, sygnalizując, że już nie będziemy jej potrzebować, a poniżej wpis Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy zainteresowani. No i to rzeczywiście tak wygląda. Chyba pozostaje nam się tylko patrząc na to z tego śmiać, chociaż w gruncie rzeczy jest to też momentami smutne. Ale rzeczywiście ta sytuacja trochę tak wygląda, jak spojrzymy na to, co się działo przez ostatnie kilkanaście dni, a zwłaszcza przez ostatni tydzień, no to właśnie mamy PiS, który coraz częściej wspomina o Konstytucji, który przecież skarżył się pani komisarz Jurowej, że tutaj rzekomo łamane są prawa człowieka. No i z drugiej strony mamy Platformę, która nagle się Konstytucją za bardzo nie przejmuje, bo stwierdza, że no może trzeba tam iść po bandzie, no ale to przecież po to, żeby przywrócić odpowiedni stan prawny. Jeżeli spojrzymy na kwestię budżetu, to zobaczymy, do czego nas ta gra doprowadzi. Prezydent, przypominam, zgodnie z polską Konstytucją nie może wetować ustawy budżetowej, ale ustawę okołobudżetową tak zwaną, czyli ustawę, która ma w tytule szczególne warunki wykonywania budżetu, to jest taki długi tytuł zawsze, tę już może zawetować, bo jest to po prostu zwykła ustawa. Tylko ustawa budżetowa ma taki specjalny status, że prezydent nie może jej zawetować, no może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No i to jest też taki wariant, o którym się ostatnio wspomina, gdyby doszło już do kompletnej konfrontacji i gdyby panu prezydentowi przyszedł do głowy taki wariant, żeby w ogóle być może rząd wywrócić z powodu nieuchwalenia budżetu. Ale nawet samo zawetowanie ustawy okołobudżetowej już jest problemem, niezależnie od tego, że pan prezydent ma tu przedstawić swój własny projekt, bo ustawa okołobudżetowa zawiera wszystkie, można powiedzieć, instrumenty do wykonania budżetu. Wszystkie te rzeczy, których w samym budżecie ująć się nie da, a wielu się nie da ująć, bo budżet, sama ustawa budżetowa, to jest takie proste podliczenie tego, skąd wpływy i gdzie wydatki, ale już na przykład pewne rozwiązania dotyczące innych ustaw, co trzeba zmienić, żeby te pieniądze trafiły do celu, żeby one zostały odpowiednio rozdysponowane, szczegółowe cele tych pieniędzy, to wszystko musi być w ustawie okołobudżetowej. No bez niej po prostu jest trudno wyobrazić sobie zarządzanie państwem. Więc tutaj pan prezydent problemu narobił. Kolejnym krokiem takim odwetowym z kolei ze strony rządzących może być jakieś znaczące uderzenie w budżet kancelarii prezydenta, no bo tutaj paradoks polega na tym, że złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, bo z kolei od rządu i od tego, jak będzie wyglądała ustawa budżetowa, zależy między innymi właśnie budżet kancelarii prezydenta. No więc ta sytuacja jest w gruncie rzeczy bardzo patowa. I jakbyśmy tak spojrzeli na nią, to pewnie jeszcze w ostatniej części programu o tym powiemy parę słów, ale jakbyśmy na nią spojrzeli z dystansu, no to bardzo, ona w gruncie rzeczy jest trochę śmieszna, ale też jest bardzo niepokojąca, bo czasy naprawdę są średnie na to, żeby sobie takie zabawy organizować. A tu wygląda na to, że wszystkim puściły hamulce. A my przecież nie mamy otoczenia międzynarodowego bezpieczniejszego, tylko raczej mniej bezpieczne. Poziom bezpieczeństwa generalnie się bardzo w ciągu ostatnich paru lat pogorszył. Więc dokąd, podsumowując wątek budżetowy, dokąd te gry wokół budżetu nas zaprowadzą, tego jeszcze na razie nie wiadomo, Można jeszcze wspomnieć o tym, że Donald Tusk odparował ten cios pana prezydenta, który zawetował ustawę okołobudżetową, przypominając, że Platforma Obywatelska miała pretensje o przeznaczenie pieniędzy 2 miliardów złotych na media publiczne, mówiąc, że to powinno iść na onkologię, no to w nowym projekcie przygotowanym przez rządzących rzeczywiście te pieniądze, które miały pójść na media publiczne, są przeznaczone na psychiatrię dziecięcą, na onkologię, ale to też oznacza, że los pieniędzy na media publiczne jest bardzo niepewny i tu na koniec, bo pewnie jeszcze o mediach powiemy za chwilę więcej, ale na koniec tego wątku budżetowego warto zacytować wypowiedź Sławomira Mentzena, który w pewnym momencie napisał na Twitterze, że nie byliśmy nigdy tak blisko likwidacji mediów publicznych, za czym sam Sławomir Mentzen się opowiada, ze względu właśnie na ich niedofinansowanie. Jeżeli media publiczne nie dostaną żadnych pieniędzy z budżetu państwa, ja nie mówię, że muszą to być 3 miliardy koniecznie, ale no jakieś dofinansowanie, no to po prostu one sobie nie poradzą. A pamiętajmy też, że media publiczne to nie są tylko te centralne trzy jednostki, czyli główna telewizja, główne radio, główne programy Polskiego Radia Ogólnopolskie i Polska Agencja Prasowa, ale to są również oddziały regionalne Telewizji Polskiej i to są również regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, z których każda jest odrębną spółką. Tutaj jest różnica pomiędzy regionalnymi oddziałami telewizji a radia. I tam te pieniądze, jakkolwiek no, znacznie mniejsze, bo to jest tam, są jakieś tam drobne procenty, które idą do tych regionalnych ośrodków z tej głównej puli pieniędzy, ale one tam też są bardzo potrzebne. Wiele z tych rozgłośni po prostu padnie bez tej dotacji. No więc pod tym względem może nas czekać naprawdę niesamowicie ciekawy czas, ale też czas, w którym Polska może po prostu stracić media publiczne, takie jakie znamy od praktycznie niemalże początku III RP.
No właśnie, panie Łukaszu, to ja jeszcze chciałbym tylko zagadnąć o ten temat samej tej likwidacji, bo odnośnie tej likwidacji też było głośno ostatnio o sam fakt, co to na dobrą sprawę tworzy, jakby mógł nam pan tutaj objaśnić, dlatego że tak, usłyszeliśmy, każdy normalny zjadacz chleba usłyszał o tym, że jest taki stan likwidacji dla polskich mediów, ale na dobrą sprawę z tego, co ja trochę zacząłem się to wczytywać, to nie jest to formalna likwidacja, ale to jest właśnie tutaj zabieg, który umożliwiłby w tym momencie władzy rządzącej obejść niektóre przepisy, prawo? Jakby pan mógł nam tutaj objaśnić to troszkę.
Oczywiście. Już tłumaczę, chociaż zastrzegam, że no po pierwsze ja nie jestem prawnikiem, jakkolwiek wydaje mi się, że w miarę dobrze orientuję się w niektórych zagadnieniach, a też pamiętajmy, że wśród prawników zdania są podzielone, tak jak zresztą prawie w każdej sprawie, więc da się niemal zawsze znaleźć prawnika, który uzasadni takie lub inne stanowisko. Jeżeli chodzi o likwidację, tutaj decyzja została podjęta przez pana ministra jako przedstawiciela właściciela. Właścicielem wszystkich tych spółek jest Skarb Państwa, wyłącznym właścicielem. Została podjęta na podstawie kodeksu spółek handlowych. No i o ile ta pierwsza decyzja o powołaniu nowych zarządów, też na podstawie kodeksu spółek handlowych, była moim zdaniem bezprawna, dlatego że ta sprawa jest regulowana w odrębnych ustawach, to decyzja o postawieniu w stan likwidacji już nie jest w tych ustawach regulowana. Czyli tutaj, i to nawet wprost mówią ustawy o Polskiej Agencji Prasowej oraz ustawa o radiofonii i telewizji, tu jeżeli można, już nie będę obu przepisów cytował, ale ustawa o radiofonii i telewizji mówi na przykład, to jest artykuł 26, do spółek wymienionych w ustępie 2 i 3, to jest właśnie Telewizja Polska i Polskie Radio oraz spółki zależne od Polskiego Radia, stosuje się z zastrzeżeniem artykułów 27-30, to są artykuły dotyczące powoływania władz, przepisy kodeksu spółek handlowych, czyli do likwidacji również. Można postawić te spółki w stan likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych, ale uwaga, i to jest najlepszy dowcip w tej całej sytuacji, nie można ich zlikwidować. To jest jeden z paradoksów polskiego prawa. Można wykorzystać instytucję stanu likwidacji, ale ponieważ te spółki istnieją na podstawie odrębnych ustaw, to zlikwidować ich bez zmiany tych ustaw nie można. Czyli może to być taka permanentna likwidacja, która tak naprawdę nie zmierza do celu likwidacyjnego, do celu zamknięcia tych spółek, no bo nie może zmierzać, bo one istnieją na podstawie odrębnej ustawy. I tutaj oczywiście wkraczają prawnicy, którzy będą teraz udowadniać, w zależności od tego, do której strony tego konfliktu jest im bliżej, że albo można tak zrobić, albo nie można. Bo na przykład znajdą się prawnicy, którzy powiedzą, no ale nie można prowadzić likwidacji, jeżeli wiadomo, że ona nie doprowadzi do zamknięcia spółek. Dlatego, że likwidacja jest taką instytucją, która musi mieć jasno postawiony cel. Jeżeli tego celu nie ma, celu, który jest związany z samą instytucją likwidacji, no to znaczy, że nie można likwidować. A drudzy powiedzą, no ale jak to nie można? Przecież wyraźnie ustawa mówi, odsyła do kodeksu spółek handlowych, można postawić w stan likwidacji. To nie jest zastrzeżone. Moje stanowisko jako nieprawnika jest takie, że rzeczywiście można ten kruczek wykorzystać i on daje w tym momencie panu ministrowi Sienkiewiczowi prawo do mianowania likwidatorów. On to zresztą zdaje się już zrobił i tymi likwidatorami zostały chyba te same osoby we wszystkich przypadkach, które wcześniej zostały powołane na prezesów tych instytucji. Natomiast może to być jeszcze zaskarżone przez członków zarządu, no tylko tutaj będziemy mieli znowu spór, kto jest tym członkiem zarządu. Krótko mówiąc, jest to metoda, którą można było zastosować na samym początku i wtedy zamieszanie prawne byłoby mniejsze, ale z jakiegoś powodu wybrano taką metodę znacznie bardziej na rympał. To nam trochę klaruje sytuację, ale tylko trochę, bo jak mówię, spory prawne już teraz wokół tej instytucji likwidacji się toczą i pewnie będą się toczyły nadal. Natomiast jedna rzecz chyba powinna być tutaj zupełnie oczywista dla każdego. Te firmy nie mogą działać permanentnie w takim chaosie. To jest po prostu niemożliwe. Tam ludzie nie wiedzą, czy pracują. No tak się składa, że ja znam trochę ludzi, którzy niekoniecznie na stanowiskach dziennikarskich również pracują, czy to w telewizji publicznej, czy w Polskim Radiu, albo nie są to stanowiska dziennikarskie z pierwszej ligi i oni po prostu nie wiedzą, co się za chwilę będzie działo. Na przykład pracownicy techniczni, realizatorzy nie mają powyznaczanych dyżurów na nowy rok. Bo nie wiadomo w ogóle, czy oni tam będą, czy nie będą. Jeżeli będą, to na jakich zasadach. Tak się po prostu nie da pracować. To znaczy ja sądzę, że jeżeli ten stan zamieszania potrwa jeszcze powiedzmy 2-3 tygodnie, no to tam wszystko stanie, bo media, zwłaszcza tak skomplikowane również technicznie, jak te, o których mówimy, nie mogą funkcjonować dłużej w takich warunkach.
To my w takim razie przejdźmy do naszych kolejnych tematów. Tutaj taki mały temat jeszcze, który mi przyszedł do głowy odnośnie samego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, to ja zauważyłem teraz, nawet czytałem artykuł dzisiaj o tym, że wygląda na to, że Szymon Hołownia już nie ma na swoim profilu i na profilu Fundacja Ocalenie na Twitterze również nie ma tego zdjęcia charakterystycznego z migrantami. Nie wiem, czy pan zauważył, panie redaktorze, ale tak dzisiaj właśnie się wczytywałem w to i w komentarze i widocznie chyba ktoś stwierdził, że PR-owo to niezbyt dobrze wyglądało jednak.
No najprawdopodobniej, to ja tutaj mogę się z państwem podzielić odpowiedzią, którą otrzymałem z Kancelarii Sejmu, ponieważ zapytałem Kancelarię Sejmu, dokładnie Centrum Informacyjne Sejmu, o to, czy osoby, które się znalazły na tym zdjęciu, a dokładnie te osoby, o których Fundacja Ocalenie pisała, że mają za sobą pushbacki, tam była taka pani, o której była mowa, że ma za sobą 3 pushbacki, czyli no trzykrotnie musiała próbować nielegalnie przekroczyć polską granicę, czy te osoby zostały zweryfikowane i sprawdzone. I w odpowiedzi pani rzecznik marszałka Sejmu, pani Katarzyna Karpa-Świderek, odpisała mi tak. Chcieliśmy zaprosić do Sejmu osoby potrzebujące, a ponieważ najbliżej nich są organizacje pozarządowe, zdecydowaliśmy się do nich zwrócić z prośbą o pomoc w stworzeniu listy gości i pośredniczeniu w kontakcie z nimi. Ich pracownicy i wolontariusze towarzyszyli osobom potrzebującym także podczas spotkania. Zanim zatwierdziliśmy ostateczną listę gości, była ona weryfikowana przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby, które weszły do Sejmu, przebywają w Polsce legalnie i posiadają wymagane dokumenty. No oczywiście ja nie wiem, jakie to były służby, bo tego już pani rzecznik mi nie napisała. Natomiast jak widać z tej odpowiedzi, Kancelaria Sejmu twierdzi, że wszystkie te osoby były sprawdzone. Więc ja myślę, że tutaj no, pewnie nie napisaliby tego, gdyby Tak rzeczywiście nie było, przynajmniej formalnie. Natomiast ma pan oczywiście rację, że PR-owo przede wszystkim ta sprawa wyglądała faktycznie fatalnie dla Szymona Hołowni i myślę, że to jest przede wszystkim przyczyna, dla której to zdjęcie z tych miejsc zniknęło.
Przejdźmy może do samego premiera i tego, co ostatnio mówił, to było w środę, na temat różnych zmian, które zajdą. To jest zmiana między innymi dotycząca nowego systemu finansowania funduszu kościelnego. O tym jest bardzo ostatnio głośno i te zmiany, z tego co premier zapowiada, zostaną wprowadzone prawdopodobnie w 2025 roku. I tu mam cytat premiera z tego tygodnia. Chcemy ucywilizować te relacje. Nikt nie powinien ulegać kusie konfrontacji wobec religii czy kościoła. Prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały w stronę odpowiedzialności finansowej wiernych, dobrowolnego odpisu osób zainteresowanych. Musi być to decyzja wiernych, nie decyzja rządu. No i o tym się mówiło przez ostatnie miesiące. Spodziewaliśmy się, że takie zmiany w którymś momencie nadejdą.
Ja to odbieram przede wszystkim jako, łącznie zresztą z zapowiedzią, być może o tym jeszcze chwilę porozmawiamy, z zapowiedzią ustawy o związkach partnerskich, jako wprowadzenie tematu budzącego ogromne emocje celowo po to, żeby przykryć inne sprawy. I myślę, że tę strategię Donalda Tuska już bardzo wyraźnie widać, zresztą spór o media publiczne jest jej częścią. Wprowadzamy tematy, które będą dzieliły Polaków, które będą budziły gigantyczne emocje. Oczywiście Donald Tusk będzie mówił, że tu nie chodzi o emocje, prawda, tylko chodzi właśnie o, jak to on powiedział, ucywilizowanie, czyli z tego by należało wnioskować, że wcześniej czy w tej chwili te stosunki nie są cywilizowane. No tak wynika z wypowiedzi Donalda Tuska. Ale faktycznie będzie chodziło o to, żeby wzbudzić te emocje. I teraz na czym polega też swego rodzaju perfidia tej zapowiedzi? No po pierwsze, Donald Tusk oczywiście doskonale wie, że wszelkie zmiany ustawowe wymagałyby tutaj akceptacji pana prezydenta, której najprawdopodobniej w tym wypadku nie będzie. Czyli to jest takie próżne mieszanie, od którego herbata się słodsza sama nie zrobi. Po drugie, wszystkie te zmiany dotyczące czy to miejsca religii w szkole, czy właśnie funduszu kościelnego, no wymagają negocjacji również z Kościołem, ponieważ duża ich część jest zastrzeżona w polskim konkordacie, w konkordacie między Rzecząpospolitą a Stolicą Apostolską. I bez zmiany tej umowy międzynarodowej się tego również nie da zrobić. Po trzecie, Donald Tusk występuje z tym pomysłem w momencie jednego z najpoważniejszych kryzysów w Kościele. I to jest również kryzys Kościoła polskiego. Już tutaj nie będę wnikał, z jakich on jest powodów, bo te powody są rozliczne. To również jest kwestia tego, co robi papież Franciszek. Zostawmy to na boku, ale faktem jest, że ten kryzys jest. I w tym momencie Donald Tusk mówi, no musi być model partycypacyjny. Model partycypacyjny to znaczy, że stawiamy na decyzje wiernych i w zasadzie można spokojnie założyć, że w bardzo wielu przypadkach ta decyzja będzie negatywna. To znaczy Kościół najprawdopodobniej byłby na tym w stosunku do obecnych rozwiązań stratny, a też trzeba przypomnieć, skąd się fundusz kościelny wziął, bo to przecież nie jest tak, że jest to jakaś kompletnie nie wiadomo skąd wzięta instytucja. Tutaj chodziło o to, że po upadku PRL-u trzecia RP doszła do wniosku, że trzeba w pewien sposób wynagrodzić Kościołowi to, co on utracił bezprawnie również w czasach PRL-u, odebrane Kościołowi dobra, z których mógłby się utrzymywać i mógłby finansować między innymi emerytury dla duchownych, trzeba zastąpić takim funduszem. No i właśnie taka jest geneza funduszu kościelnego. Oczywiście jest pytanie, jak on w tej chwili działa, bo też nie działa tak, jak powinien. Pewne rzeczy nie są z niego finansowane, na przykład inwestycje, które powinny, a wyłącznie są finansowane w tej chwili, zdaje się, emerytury i świadczenia rentowe dla duchownych. Więc być może to by wymagało jakiegoś przeglądu, ale to, co mówi Donald Tusk o całkowitej likwidacji i przejściu na model partycypacyjny, to jak powiedziałem, ja odbieram jako próbę wzbudzenia emocji, a nie próbę rozwiązania problemu. Donald Tusk doskonale wie, że tego problemu w ten sposób się nie rozwiąże.
No to ten temat, który pan już tu zaczął poruszać, też go miałem zapisanego na nasze dzisiejsze spotkanie, czyli sprawa dotycząca związków partnerskich. Jeszcze tej zimy ten projekt o związkach partnerskich będziemy procedować tak czy inaczej, niezależnie od tego, kto będzie zgłaszał, czy grupa posłów, czy też rząd. Tak powiedział w tym tygodniu na konferencji właśnie premier Donald Tusk. Premier przekazał, że rozmawiał w środę z minister do spraw równości Katarzyną Kotulą. Będzie gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich.
No tak, i tutaj mamy kilka warstw tej sprawy. To znaczy, po pierwsze, to, o czym już powiedziałem, że jest to następny temat obliczony na wzbudzenie jak największych emocji, zajęcie Polaków, zajęcie mediów, podział społeczeństwa, podczas kiedy mamy ogromne wyzwania na nowy rok, o których jeszcze, jak rozumiem, za chwilę powiemy, takie prawdziwe wyzwania, bo tego ja akurat za prawdziwe wyzwanie nie uważam. Po drugie, jeżeli będzie to projekt, do którego przyłoży rękę pani minister Kotula, no to on oczywiście będzie skrajny, dlatego że pani minister Kotula jest po prostu postacią skrajną, wywodzącą się ze skrajnej lewicy. I teraz można się zastanawiać, jaki będzie kształt tego projektu. To znaczy, czy Donald Tusk będzie chciał firmować projekt rzeczywiście skrajny, czy też on zostanie po wyjściu z resortu, czy z stanowiska pani Kotuli, bo ona przecież nie jest ministrem resortu, jest po prostu członkiem Rady Ministrów, pełnomocnikiem do spraw równości, czy zostanie jakoś złagodzony. Będzie też na pewno problem wewnątrz koalicji, bo już posłowie PSL sygnalizują, że no jakiś kłopot będą mieli z tym projektem ustawy i że wcale nie jest powiedziane, że go poprą. Wiele zależy od tego, jak on będzie daleko szedł. Jeżeli będzie szedł rzeczywiście daleko, no to może wielu może mieć z tym problem, a jeżeli będzie łagodny i będzie załatwiał tylko sprawy ściśle organizacyjne, takie jak tam, nie wiem, na przykład dostęp do informacji medycznej, no to może jakaś część posłów PSL zdecyduje się go poprzeć, ale i tak na końcu tej drogi mamy znów pana prezydenta i raczej stawiałbym, choć no tutaj też nie z taką stuprocentową pewnością, ale powiedzmy 85-90%, że pan prezydent ten projekt rzeczywiście zawetuje, może go również odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że no, będzie pewnie argumentował, że ten projekt narusza rozumienie instytucji rodziny takie, jakie ono jest w polskiej konstytucji zawarte. Więc znów, no, mamy do czynienia z pomysłem bardzo wzbudzającym bardzo wielkie emocje, który ma minimalne szanse na realizację. No to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam na pytanie, po co Donald Tusk będzie nas zajmował takimi sprawami, o których wiadomo, że one są na 90% nie do zrealizowania. No ja odpowiadam na to, już zresztą to zrobiłem wcześniej, stwierdzając, że chodzi o to, żeby nas zająć. Zająć nas sprawami tak naprawdę nieistotnymi, nieprowadzącymi donikąd, podczas kiedy prawdziwe wyzwania no gdzieś będą w tle.
No właśnie, no to przejdźmy może na koniec naszego dzisiejszego spotkania do tych prawdziwych wyzwań, do tego, co nas czeka w przyszłym roku, panie redaktorze, bo tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, to ostatnie spotkanie oczywiście w tym roku. Słyszymy się już w 2024. To może tak, co nas czeka, to ja może zacznę od tych małych rzeczy, bo na pewno nas czeka i to już za 2 tygodnie czeka nas pod Sejmem protest wolnych Polaków. I tu mam do pana pytanie, czy pan się wybiera?
Ja się z zasady nie wybieram na protesty, które firmują protesty, czy manifestacje, które firmuje partia polityczna, a tutaj firmuje to Prawo i Sprawiedliwość, ten protest. No ale też nie wybieram się dlatego, że protest ma być w obronie tak zwanych wolnych mediów. No i jeżeli twarzami tego protestu mają być ludzie tacy jak Michał Adamczyk czy Samuel Pereira, może też pani Danuta Cholecka się pojawi, nie wiem, bo ona odeszła zawczasu z telewizji polskiej, ale może też będzie jako pewien symbol, no to ja bardzo dziękuję. To ja tutaj nie, na pewno nie chciałbym firmować tego typu protestu pod takimi sztandarami. Ja za dobrze pamiętam, jak wyglądała tak zwana wolność mediów pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jak byli traktowani ci, którzy mieli inne zdanie, po prostu choćby najlepiej uzasadnione. Jeden tylko podam przykład, ale bardzo wiele mówiący, kiedy to został usunięty z telewizji publicznej Jan Pospieszalski ze swoim programem Warto Rozmawiać, tylko dlatego, że wykonał normalną pracę dziennikarską, czyli w swoim programie skonfrontował różne opinie na temat polityki covidowej. I wtedy pani Joanna Lichocka członkini Rady Mediów Narodowych była bardzo zadowolona, że następuje usunięcie pana Jana Pospieszalskiego. No i ona pewnie też tam będzie. I też będzie twierdziła, że protestuje w imię wolności słowa. No to po prostu czegoś takiego moim zdaniem żadna uczciwa osoba wspierać nie może, nawet jeżeli jest bardzo krytycznie nastawiona do tego, co robi obecna władza. A na takim, w planie takim politycznym, strategicznym, no to chodzi oczywiście o to, żeby znów doprowadzić do jeszcze większej polaryzacji, czyli żeby przekonać ludzi, że tylko Prawo i Sprawiedliwość może skutecznie przeciwstawić się obecnej władzy. A ja mogę tylko skomentować to tak, jak komentowałem podobne próby przedstawienia Zjednoczonej Prawicy przed wyborami, czyli nie dajmy się zwariować, to nie jest tak, że wybór jest tylko między zerem a jedynką, że wybór jest tylko między jednym albo drugim plemieniem. To jest po prostu nieprawda.
Panie Łukaszu, to wszystko. Zobaczymy, co nas czeka, jakie tutaj będą oczywiście potyczki między partią rządzącą i opozycją, bo na pewno będzie jeszcze gorąco. U nas w Stanach Zjednoczonych 2024 rok rozpocznie się gorąco, dlatego że już za chwilę rozpoczynamy prawybory, więc tutaj dużo się dzieje.
No ja przypomnę, jeżeli mogę, ja przypomnę, bo to jest przecież bardzo ważna rzecz na 2024 rok, że my będziemy mieli podwójne wybory w Polsce. Będziemy mieli wybory najpierw samorządowe, a potem bardzo ważne i o tym warto pamiętać, bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważne dlatego, że na tę kadencję Parlamentu Europejskiego przypadną niesamowite wyzwania związane z polityką klimatyczną. Wyzwania, przepraszam, też użyłem takiej unijnej trochę nowomowy. Nie wyzwania, tylko po prostu mordercze dla Polski zobowiązania wynikające z polityki klimatycznej, ale także będziemy mieli do czynienia z pchaniem do przodu, próbą pchania do przodu zmian traktatów i przesunięcia Unii Europejskiej w stronę państwa federalnego tak naprawdę. No więc te wybory będą absolutnie kluczowe i to są te prawdziwe wyzwania, o których wcześniej wspominałem, o których Donald Tusk chce, żebyśmy zapomnieli.
No to w takim razie ja dziękuję panie Łukaszu. Dziękujemy za dzisiejszy program. Ja życzę cały nasz zespół tutaj radiowy szczęśliwego nowego roku dla pana i dla pana całej rodziny i słyszymy się w 2024.
Tak jest. Ja również życzę całej załodze Polskiego Radia 1030 Chicago dobrej zabawy w Sylwestra i również oczywiście wszystkim słuchaczom też życzę dobrej zabawy w Sylwestra. No i przede wszystkim życzę, żeby Polskie Radio 1030 Chicago trwało w nowym roku, żebyśmy się spotykali przez cały kolejny rok, no i przez również być może wiele kolejnych, żeby się dobrze szczęściło, dobrze działo i moje ulubione życzenia, które bardzo lubię w ostatnim czasie, zdrowia i wolności dla wszystkich Państwa i dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia 1030 Chicago.
Dziękujemy panie Łukaszu. Do usłyszenia w 2024 roku. Szczęśliwego nowego roku i zapraszamy oczywiście do pana na Twittera, na YouTube'a. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej polityki, chciałby więcej się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce, to zawsze na bieżąco u pana na profilach.
Zapraszam serdecznie, zapraszam na YouTube'a, zapraszam na Twittera i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia w nowym 2024 roku.